każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Zaraz panu ustawię te słuchawki. Oto skład: Tadeusz Andrzejczak, reprezentuje SLD.
Dzień dobry, witam państwa.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam państwa, dzień dobry.
Tak się zastanawiam, od czego zaczniemy nasze spotkanie. I chyba zaczniemy od dzików. Bo ostatnio okazało się, że w Polsce wszyscy znają się w temacie odstrzałów kontrolowanych w polskich lasach, w szczególności na odstrzale dzików. Ministerialny plan przewiduje w tym roku odstrzał 185 tysięcy dzików i ta informacja wywołała burzę medialną i nawet histerię, powiedziałbym, na portalach społecznościowych. A jak się okazuje, środowiska łowieckie uważają, że to nic złego, bo podobną liczbę dzików odstrzelono również w minionym roku. I ponadto Komisja Europejska popiera plan masowego odstrzału dzików i chwali polskie władze za podjęte działania. Cytuję, to niezbędny krok w celu ograniczenia agresywnego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce i krajach Unii, powiedział jeden z wysoko postawionych przedstawicieli Komisji Europejskiej. I teraz panowie, czy potraficie wytłumaczyć, skąd taki opór społeczny przeciwko tej akcji, skoro jest zgoda, są zalecenia i jak się okazuje, Komisja Europejska też nasz rząd chwali? Tadeusz Andrzejczak na początek, proszę bardzo.
Ja myślę, że w sensie to jest akcja polityczna na pewno, a nie tylko ekologiczna. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, obawy były, ja rozmawiałem z myśliwymi również, obawy były i niechęć do strzelania do loch, które są prośne z uwagi na to, że potem przy patroszeniu trzeba te zwierzęta malutkie również mordować, ale generalnie zasada jest prosta. Tak? Mamy problem od kilku lat, który nie został w żaden sposób rozwiązany. Przypomnę tylko pomysły ministra poprzedniego rolnictwa, który chciał budować mur na granicy z Białorusią i Ukrainą. Za ten pomysł między innymi został zdymisjonowany. Niemniej jednak coś trzeba z tym zrobić. 4 miliony świń zostało zutylizowane w kraju. Choroba się rozprzestrzenia i w związku z tym decyzje, które są podejmowane, są decyzjami i powinny być decyzjami zdroworozsądkowymi. Myślę, że to jest jeden z elementów zrobienia tego korytarza, żeby dziki nie mogły zawleć dalej tej choroby. To jakby sprawa pierwsza. A sprawa druga, to jest przede wszystkim człowiek, który powinien w sposób racjonalny postępować, który zajmuje się hodowlą trzody chlewnej i w sposób racjonalny powinien przestrzegać przepisów i zaleceń sanepidu i weterynarzy, którzy o tym od dawna już mówią i dobrze, że za to się wzięliśmy, bo jeszcze parę miesięcy i mielibyśmy koniec trzody chlewnej w naszym kraju. To między innymi z tego powodu były te strajki i demonstracje rolników na drogach pod Warszawą.
Istotnie ten punkt, który pan wskazał, był bardzo kontrowersyjny, a nawet prezydent Andrzej Duda zwrócił się do ministra środowiska o rozważenie wyłączenia z odstrzału wysokoprośnych loch, bo to jakby tutaj najwięcej kontrowersji wywoływało. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie mur miał budować, tylko ogrodzenie z siatki i z tego co wiem, to miało to stanowić strefę buforową i sprawa była dyskutowana wręcz. A z tego co się orientuję, to nie to było przyczyną akurat odwołania poprzedniego ministra.
To się natomiast, bo miałem nadzieję, że chociaż za głupotę odwołują w tym rządzie, a ty się okazuje, że...
Ale ona nie była... To, że się dyskutuje na temat różnych rozwiązań wobec sytuacji zastanej.
Koszty były kilka miliardów, także to spokojnie.
Zgoda, ale w tej chwili innych kosztów się nie liczy. Jeżeli chodzi o sam odstrzał, statystyki pokazują, że corocznie, regularnie odstrzeliwanych jest dokładnie tyle samo dzików na terenie całego kraju i bez żadnego specjalnego motywowania myśliwych do tego, żeby to robić. Histeria, która została rozkręcona, to jest zdziczenie obyczajów politycznych ze strony Platformy Obywatelskiej i tego całego towarzystwa wokół. Oni szukają każdej okazji, żeby przywalić rządowi. Jeśli spojrzymy na jednak pragmatyczne państwo niemieckie, które prewencyjnie właściwie wytrzebiło, można powiedzieć, możliwość właśnie roznoszenia ASF-u przez dziki na terenie Niemiec, w obawie, że jak któryś z dzików już przez Odrę się dostanie i pierwsze zakażenia się pojawią na tamtym terenie, to wtedy będzie już lekko za późno. Więc uważam, że prewencyjne w kilku powiatach i w strefie buforowej, którą chce się przetrzebić, i na obszarze całego kraju, normalne, selektywne strzelanie do dzików, o którym w ogóle pies z kulawą nogą się nie interesował w ostatnich latach, z zastrzeżeniem tych wytycznych, oczywiście wskazań ministra środowiska odnośnie nie unikania strzelania do prośnych samic. To jest to, co powinno być wykonane możliwie najszybciej. Ten weekend właśnie jest dokonywany w ten sposób.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
No, zacznę od tego, że opinia publiczna to nie jest polityka. Opinia publiczna wyraża swoje zdanie, tak sądząc, czasem z niewiedzy pełnej, no bo tak trzeba też sobie powiedzieć, więc spróbujmy pewne rzeczy zracjonalizować. Po pierwsze, szanowni państwo, ja się spotkałem tu właśnie w tym tygodniu z osobą, która no jest wegetarianinem i wręcz powiedziała, że ją to nie interesuje, trzoda chlewna mogłaby dla niej nie istnieć. No, są zdania również takie, powiedzmy sobie wyraźnie. Ale nie wiem, czy my wszyscy chcielibyśmy, żeby wieprzowiny w ogóle nie było, a w takim najbardziej czarnym scenariuszu też nam to grozi. Jeżeli nosicielami tej choroby, i to wyraźnie powiedzmy sobie, są właśnie dziki, więc przetrzebienie bardzo znaczne populacji tychże no jest jedną z dróg, którą trzeba po prostu, czy nam to się podoba, czy nie, trzeba wykonać. Ale do tego oczywiście potrzebna jest druga rzecz, czyli działania fitosanitarne, działania polegające na przestrzeganiu zasad higieny poprzez hodowców trzody chlewnej i prawdopodobnie, bo takie informacje tutaj się pojawiają, w tym zakresie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Tak, żeby ta choroba poprzez właśnie chodzenie, poprzez ubranie, obuwie i tego typu rzeczy nie przenosiła się do chlewni. Więc jeżeli to zostanie zrobione w sposób taki bardzo przemyślany i kompetentny, z jednej strony odstrzał, oczywiście, jeżeli jest niezbędny, tak, z drugiej strony ścisłe wprowadzenie przestrzegania określonych zasad związanych z prowadzeniem hodowli. I odłóżmy tu politykę, bo czy PO, czy PiS nie ma z tym nic wspólnego. Zadbajmy o podstawowe rzeczy, bo to jest też nasz byt, to jest żywność.
Tak jak pan wytłumaczy tą, no, chociażby histerię na portalach społecznościowych, co
a
drugie...
A przed Sejmem, przedwczoraj wieczorem.
Co drugie zdjęcie profilowe jest osoby w tle z dzikiem na przykład.
Że
dzik, skąd to się wzięło?
Panie doktorze, to znaczy tu mówimy też o czymś takim. Ja widziałem przeróżne zdjęcia, przeróżne rzeczy. Chyba w sposób naturalny każdy z nas pochyli się, uśmiechnie się, widząc szczególnie młode zwierzęta, również małe dziki. No są to obrazki no, normalne, które na nas działają. Więc z jednej strony pokazywanie takich scen, z drugiej strony właśnie mówienie o jakimś wielkim mordowaniu, no po prostu musi być przetrzebienie sanitarne. Ja się nie wiem, niektórzy powiedzą, co ty człowieku gadasz. Tak, tak uważam, bo musimy zadbać też o siebie i nie zapominajmy o tym.
Pamiętam, który, ale ktoś z komentatorów podsumował to tak, że to jest psychologia tłumu.
Właśnie.
Panie redaktorze, ale ja myślę, że nie wszystkie te zdjęcia z dzikami są autorstwa członków Platformy Obywatelskiej czy opozycji. Jest taka właśnie świadomość w naszym społeczeństwie, jest taka potężna grupa, która jest zwolenniczką, czy ci ludzie są zwolennikami ochrony środowiska i każde działanie, które będzie związane z tego typu działaniami, będzie wzbudzało automatycznie ich opór. I to jest dla mnie zrozumiałe.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Znaczy, patrząc akurat na media, no to zauważamy, że właśnie przy tych protestach występuje opozycja, szczególnie właśnie Platforma Obywatelska.
No bo ostatnio PiSowcy nawet, się boją.
Halicki też tam krzyczał i bronił, chociaż za czasów państwa rządów również było wybijanie dzików i patrząc nawet na statystyki, bo ja tam akurat nie jestem specjalistą od dzików.
Zakres tej choroby ale, był dużo mniejszy, powiedzmy sobie wyraźnie.
Ja nie mówię o zakresie akurat tutaj choroby, tylko o odstrzale. Patrząc statystycznie, to nawet za czasów rządów PO było więcej, no bo gdzieś około od 300, nawet powyżej 300 tysięcy w sezonie było wybijanych dzików i to nie przeszkadzało wtedy nikomu. Oczywiście teraz, jeżeli rząd rzeczywiście tutaj zaczyna zabezpieczać nasze hodowle poprzez ubój dziczyzny i tworzy pasy buforowe, to no nagle no jest okazja do tego, żeby znowu uderzyć w ten rząd. Pomimo tego, że nawet już teraz z reguły zawsze Platforma gdyby idzie po linii Komisji Europejskiej, pomimo tego, że Komisja rzeczywiście nawet zaleca, wręcz mówi, pochwala działania rządu, no to i tak Platforma...
A może o dzikach coś pan gdyby, powie, bo o polityce no to pewnie mocno, zaraz jeszcze
mocno
pogadamy.
Uderza. Nie, ja to zaznaczyłem. Dziki były wybijane w każdym sezonie i obecnie nawet chyba jest mniej, bo około 200 tysięcy ma być wybitych w tym sezonie, gdzie w poprzednich sezonach było dużo, dużo więcej, nawet powyżej 300 tysięcy. Także to nie jest na skalę sezonu jakaś wielka, wielka fala zabijania teraz dziczyzny.
No może nikt wcześniej nie zwracał uwagi na te liczby, jak to było w poprzednich latach.
Mi się wydaje, że przez to, że właśnie minister wystąpił z informacją, że należy jednak ten pas buforowy stworzyć, żeby jednak ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF, no to właśnie to spowodowało, że no opozycja wykorzystała sytuację.
A może też zachowajmy pewne standardy higieniczne przy hodowli, co?
To jeszcze Marek Surmacz i za chwileczkę zmienimy temat.
Jest to zachowane.
Bardzo proszę.
Znaczy, poziom zdurnienia politycznego obrazuje sytuacja, w której luminarz w Europarlamencie z naszego regionu występuje do Komisji, Platformy Obywatelskiej oczywiście, występuje do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji i nałożenie sankcji jeszcze, żeby było jasne.
Rosati,
w tej sprawie pan Rosati. Po czym i ostrego działania, po czym otrzymał strzał obuchem, bo Komisja Europejska poparła oczywiście działania rządu polskiego w tej sprawie z oczywistych powodów, więc nie mówcie, że nie było histerii nakręcanej, była nakręcana dla politycznego działania, bo totalna opozycja po prostu nie ma żadnych argumentów, żadnych pozytywnych propozycji dla Polski, więc szuka zaczepki, żeby tylko istnieć politycznie, a że wybory europejskie tuż, to czymże ten pan się zaznaczył w naszym środowisku tutaj lubuskiego i zachodniopomorskiego, a za chwilę pewnie będzie ubiegał się o mandat poselski do Europarlamentu.
No to zmieniamy temat.
To prawda, pan Rosati się tutaj nie popisał.
Na zupełnie inny. Powraca temat kredytów frankowych, panowie. W tym tygodniu prezydencki minister Paweł Mucha rozmawiał w tej sprawie z przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się właśnie sprawami frankowiczów. Chodzi o to, żeby przyspieszyć przede wszystkim pracę nad ustawą, bo te prace trwają już dość długo. Ja tylko panom przypomnę, że są trzy projekty. Prezydencki klubu Kukiz 15 i Platformy. I tak króciutko, prezydencki zakłada zwrot przez banki różnicy kursowej przy przeliczaniu kwoty wypłaconego kredytu oraz wypłaconych później rat, czyli tych tak zwanych spreadów. Klubu Kukiz 15 zakłada odwalutowanie kredytów i przeliczenie ich, jakby były od początku udzielane w złotówkach. I ten trzeci projekt Platformy, który zakłada możliwość przewalutowania kredytu na wniosek klienta i podzielenia się stratą po połowie. Prace mają ruszyć z kopyta już niebawem. Która według panów propozycja jest bliska, ale przede wszystkim która jest realna, która mogłaby być kompromisowa, no i przede wszystkim wykonalna dla obu stron? Tadeusz Jędrzejczak, proszę bardzo.
Ja w ogóle mam taki stosunek dosyć osobisty do tej sprawy, dlatego że tych ludzi nikt do brania kredytu we frankach szwajcarskich nie zmusza, to jest po pierwsze. Po drugie, nie bardzo wiem, co mamy powiedzieć tym milionom obywateli takim jak ja, który brał w tym samym czasie kredyt, ale nie we frankach szwajcarskich, którzy z własnych podatków mamy teraz zapłacić różnicę kursową, bo tak się zobowiązali politycy w trakcie kampanii wyborczej. Nie wiem, czy pozostałe miliony obywateli naszego kraju, którzy w tym samym czasie brali kredyty dla firm, brali kredyty na budowę domów, mieszkań, na wykupy różnego rodzaju nieruchomości i tak dalej, czy ci ludzie chcą, ażeby dla tej grupy, która podjęła ryzyko brania kredytu we frankach szwajcarskich, dopłacę. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, do końca to nie jest prawdą, że te kredyty we frankach szwajcarskich to jest jakaś rzecz niebywale trudna, czy bardzo ciężka finansowo, dlatego że przez pierwsze lata, dopóki nie nastąpiły zmiany kursowe, kredyt we frankach szwajcarskich był bardzo korzystny.
I sprawa ostatnia, o której chcę powiedzieć. Skoro państwo polskie stać na to i chcą z budżetu państwa, bo inaczej tego robić raczej nie da w finale, chcą pomóc tym ludziom, którzy płacą wyższe raty kredytowe, to ja proponuję, żeby pomogło, żeby państwo polskie pomogło tym, którzy zostali rzeczywiście oszukani przez banki, w których te kredyty były zaciągane, jeżeli to jest faktem i mieli niekorzystne umowy, które nie były do końca prawdziwe i niezgodne z prawem. I po drugie, skoro pomagamy wszystkim, no to pomóżmy również tym, którzy mają kredyty w złotówkach i mają problem ze spłacaniem kredytów dzisiaj, bo sytuacja ich materialna się zmieniła i wtedy będzie państwo sprawiedliwe. Ja jestem przeciwnikiem jednej grupy społecznej, która będzie otrzymywała pomoc finansową, dlatego że przed kilkunastoma laty, biorąc kredyt, doskonale wiedzieli, że ten kredyt jest na określonych warunkach udzielany.
Czyli wziąłeś kredyt, wziąłeś odpowiedzialność. Tak, Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, myślę sobie podobnie, przy czym pracowałem kilkanaście lat w banku. Pamiętam ten czas, kiedy te kredyty były udzielane. Sam z takiego kredytu korzystałem i spłaciłem ten kredyt już, więc jakby mnie to bezpośrednio nie dotyczy. I jedna rzecz, no przynajmniej w banku, w którym pracowałem, rozmowa z klientem przy udzielaniu tegoż kredytu, że zachodzi ryzyko kursowe. Co to jest ryzyko kursowe? Mowa o tym, że jest to kredyt na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy to ryzyko trzeba brać pod uwagę, zawsze było prowadzone. Być może są takie przypadki, są takie banki, bo takie rzeczy się zdarzały, ludzka rzecz, gdzie ten element kredytu nie był w sposób właściwy prezentowany, być może wcale nie był prezentowany, tego nie wiem, to jest do sprawdzenia. Kolejna rzecz, no właśnie, każdy biorący kredyt podejmuje pewne ryzyko. I skoro klienci decydowali się na ten wyższy poziom ryzyka związanego z kursem, no to faktycznie, czy w tej chwili państwo powinno pomagać im za ryzyko, które sami podjęli? Mam tu bardzo, ale to bardzo duże wątpliwości. I jeszcze jedno. Jestem właśnie przykładem frankowicza, który najpierw spłacał kredyt, gdy frank był bardzo nisko i raty były wyjątkowo życzliwe, tak jak tutaj przed chwilą powiedział pan Tadeusz, w stosunku do osób, które korzystały z kredytów w złotych, to były dużo niższe kwoty. Następnie niestety to się radykalnie zmieniło. Raty były dużo wyższe. Myślę, że biorąc pod uwagę cały kredyt, to być może był on dla mnie tańszy niż porównywalny kredyt w złotówkach. Mimo tego wzrostu kursu. Więc udzielenie tutaj pomocy dla jednej tylko grupy uważam, że za rzecz właśnie bardzo, ale to bardzo trudno. No w jaki sposób to zrobić? Co właściwie powinno być elementem tego zwrotu?
Leszek Gajda, Porozumienie i to samo pytanie, czy przyjęcie ustawy jest konieczne, przede wszystkim czy jest społecznie oczekiwane, bo jak pan słyszał, no oburzeni są ci, którzy mają kredyty, no chociażby złotówkowe.
Ja rozumiem tego. Teraz byśmy musieli rzeczywiście, bo to jest trudny temat i tutaj nie da rady rozwiązać go w godzinę czy w dwie. Głównie chodzi o to, że ludzie, którzy zaciągali tutaj, jak panowie wspominają, kredyty w złotówkach, to jeżeli ktoś wziął 200 tysięcy złotych, to obecnie jemu ten kredyt maleje, tak? W przypadku osób, które zaciągnęły kredyty we frankach po kursie wtedy 2 złote za franka, no to jeżeli wzięły w wysokości 200 tysięcy złotych w przeliczeniu, to później miały 400 tysięcy, czyli jeszcze raz tyle kredytu. Czyli ten kredyt nie maleje, tylko wręcz im zaczął rosnąć. Te zobowiązanie zaczęło rosnąć, to jest nie jest idea wtedy kredytu, tak? Bo kredyt powinien maleć, a nie rosnąć. W drugą stronę powinien działać. Także to jest pierwsze, bardzo ważne tutaj. Druga sprawa, osoby, które często zaciągały te zobowiązania w kredytach, nie były informowane szczegółowo. Z reguły były informowane, bo mam znajomych, sam mam też kredyt, były we frankach, zaznaczę, i nie były informowane, że rzeczywiście jest takie duże ryzyko. Z reguły to było tak, że frank jest bardzo stabilny, w związku z tym bardzo dobrze wziąć kredyt we frankach. Również mam znajomych, którzy w jenach brały też kredyty, też właśnie takie stwierdzenia padały ze strony osób, które udzielały im te kredyty. Także mówienie o tym, że wziąłeś kredyt, to teraz się martw, no to to nie jest do końca prawdą. Także tutaj rzeczywiście należy to przeanalizować, tak? Z drugiej strony, no, no patrząc też na to, że rzeczywiście, no kto pokryje te, te straty, które tam z tych przewalutowań wynikną, bo jednak mamy trzy bardzo różniące się tutaj propozycje ustaw.
Na pewno i... najbliższa jest do realizacji ta prezydencka.
Najbliższa, no tak, no, to, to rzeczywiście ona jak gdyby powoduje to, że i dla osób, które zaciągnęły te zobowiązania, bo musimy też z ludziom tutaj, akurat słuchaczom przedstawić, że spready to, to jest tylko to, co banki sobie narzucały na sprzedaż walut, tak? Tylko u nich można było zakupić walutę.
Ale chce pan ze swoich podatków spłacić?
Ale pan pracując, panowie, nie, pan panowie. Pracując w banku wie o tym, że to bank zarabiał na spreadach, a nie kto inny.
Ale nie przypominam ale sobie spready... sytuacji, żeby nie było mowy o ryzyku kursowym. Nie ma takich sytuacji.
No, osobiście ja akurat brałem taki kredyt i dużo znajomych brało, także naprawdę proszę mi uwierzyć, że było z reguły stwierdzenie, jest to najbardziej stabilna waluta.
Panowie jeszcze, Marek Surmacz, bardzo proszę.
Jak bardzo złożona jest to sprawa i wymagająca dyskusji, która przed nami dopiero w parlamencie, bo jak te kilka projektów się spotka na forum i komisji parlamentarnych, a potem na posiedzeniu plenarnym, to dopiero szerokiej opinii publicznej będzie dostępne wiele informacji, chociaż dla przeciętnego Polaka szaraka, tak dla mnie w kwestiach bankowych wszystko jest właściwie, można powiedzieć, czarną magią. W tym sensie, że jako niezainteresowany zaciąganiem takich zobowiązań, nie interesowałem się blisko. Oczywiście jakąś tam wiedzę ogólną mam. Z bankowcami jest tak, że wtedy, kiedy proponują zaciągnięcie zobowiązania, to nikt naiwny nie powinien być, że proponują mu rozwiązanie korzystne dla klienta. To zawsze jest rozwiązanie lepsze dla banku z oczywistych powodów. Informowanie o ryzykach kursowych przy zaciąganiu zobowiązania na 25 albo 30 lat jest niewiele mówiącym. Najczęściej ci, którzy zaciągnęli zobowiązania i znaleźli się w pułapce tej kredytowej, właśnie frankowej, informują o tym, że stawiano ich właściwie pod przymusem zaciągania tego zobowiązania we frankach. Mniej informując o ryzykach, bardziej o tym, że sytuacja wiarygodności finansowej ich nie predestynuje do zaciągnięcia w złotówkach, a ewentualnie we frankach. I w ten sposób przekierowywano klientów na tamte branie. Ale cierpiało, że ściało, można by powiedzieć. Każdy powinien być świadomy, jeżeli zaciąga wielkie zobowiązanie i chce powiększyć swój stan majątkowy i zaciąga tak, i bierze takie ryzyka na siebie, to, to powinien ewentualnie z tego też w konsekwencje ponosić. I jednym zastrzeżeniem, jeśli rzeczywiście, tak jak wiele już wyroków, rozstrzygnięć sądów powszechnych w Polsce dowodzi, że banki ukrywały prawdę przed klientami i zasądzają w tej chwili już na rzecz klientów w poszczególnych procesach odszkodowania, czyli korzystnie rozstrzygają sądy na rzecz klientów, to na podstawie już tej praktyki orzeczniczej można ewentualnie zaczerpnąć doświadczeń i obciążyć częściową odpowiedzialnością za skutki tego zaciągania zobowiązań banki. Podzielić się ewentualnie odpowiedzialnością. Część na klienta, część ewentualnie na banki, jeżeli istotnie na tym niezasłużenie zarabiały. I jeszcze jeden element w tym wszystkim. Uważam, że zawsze, kiedy takie długoterminowe zobowiązania są zaciągane, a potem i próbuje się szukać rozwiązań albo przerzucić odpowiedzialność na społeczeństwo, to musimy też wiedzieć, że nie tylko pojedynczy Kowalski zaciągali kredyty frankowe, ale byli też tacy, o czym słyszałem w publikacjach, czytałem, że niektórzy uczynili sobie z tego niezły biznes, bo ponieważ był dostęp łatwiejszy do kredytu frankowego, to kupowali po parę mieszkań w wielkich miastach i wynajmują te mieszkania. Więc trzeba też w tych rozwiązaniach brać pod uwagę też sytuację, w których ktoś świadomie pakował się w problemy, a jeżeli nie, to zysk czy przyszłe potencjalne ewentualnie korzyści tak go oślepiły, że to niech bankrutuje. To niech teraz bankrutuje.
Ale ja bym chciał jeszcze jedno zdanie powiedzieć, ponieważ tutaj tak trochę rozmawiamy teoretycznie. Nie jest winą banku, że ktoś ma dobre warunki do spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Przez całe lata nikt tego tematu nie podnosi, bo było rewelacyjnie. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, Tadeusz Jędrzejczak, budując wtedy dom kilkanaście lat temu, zabrakło mi pieniędzy na dokończenie. Poszedłem do banku PKO w Gorzowie, gdzie mój doradca, pani, która mi doradzała, jak to rozwiązać, jak tam się ten kredyt bierze i tak dalej, powiedziała mi tak, bo wtedy była moda na franki szwajcarskie, powiedziała mi tak, proszę pana, kredyt bierze się albo w walucie, której się zarabia, albo bierze się kredyt w euro, bo wiadomo, że złotówka jest przeliczana na euro i ten kurs jest mniej więcej do jakiegokolwiek tutaj dającego się przewidzieć, tak, daje się przewidzieć kurs i daje się przewidzieć w okresie tym, na który pan okres przybrałem na kilkanaście lat ten kredyt, ma pan możliwość jakiegoś sensownego rozwiązania. Ja już kończę. No i w związku z tym zapytałem o franki szwajcarskie, ponieważ wszyscy moi znajomi o tym tylko mówili. Ona mówi, ja panu nie radzę, dlatego że jest to waluta, na którą my nie mamy żadnego wpływu. I jeżeli za 10 czy za 15 lat nagle zmieni się kurs franka szwajcarskiego, a na to nie ma Unii Europejskiej, będzie pan miał poważne kłopoty. I płaciłem taką samą ratę, jak i odsetki przez wiele, wiele lat. Kredyt spłaciłem i dzisiaj bym też zaapelował, żeby mi ktoś zwrócił pieniądze, ponieważ kurs euro, kiedy ja brałem ten kredyt, był inny niż w momencie, kiedy ja ten kredyt musimy spłacałem. No nie można się dać w ten sposób wkręcać, bo to jest nieprawda po prostu. Ludzie mieli świadomość, że będą spłacali kredyt we frankach szwajcarskich bardziej korzystnie niż w innej walucie czy złotówkach.
Stało się po latach i trudno. Podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Jesteśmy już po pierwszej części. I kolejny temat, teraz już miejski, dotyczący budowy hali, ale tak nie do końca budowy hali, bo zdaje się, że mogą być komplikacje z budową hali, tak jak to jest w założeniu. A to dlatego, że Stowarzyszenie Zielone Miasto Gorzów zbiera podpisy pod petycją, żeby nie wycinać drzew, a przynajmniej, żeby nie wycinać do czasu, kiedy zostanie wyłoniony wykonawca prac tych drzew, które właśnie w miejscu hali w tej chwili rosną. Dążymy do kolejnej bezmyślnej wycinki, powiedział członek Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów, które zresztą za petycją stoi. Panowie, kolejna przepychanka, kłótnia o drzewa nam się szykuje, czy to tak z dużej chmury mały deszcz? Teraz Marek Surmasz.
Na drzewo z tymi protestami, mówiąc wprost.
Ja górnolotnie pan Marek, mocno, mocno. Na poziomie drzew.
Bo jak widzę tych opętanych ludzi po raz kolejny przy jakiejkolwiek inwestycji miejskiej, to innych argumentów używać nie można. Ja naprawdę wrażliwy jestem na środowisko, ale są granice absurdu. Gdyby cywilizacja na poszczególnych etapach rozwoju miała takich szaleńców, to na dobrą sprawę nie mielibyśmy dzisiaj kawałka drogi, ulicy, autostrady, już nie mówiąc o budynkach, o rozwoju miast i urbanizowaniu ich i tak dalej. W tym przypadku konkretnym, jeżeli inwestor uzyskuje wymagane pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, to przechodzi bardzo skomplikowaną procedurę także uzgadniania warunków wpływu na środowisko i zgód na oczyszczenie, przygotowanie placu budowy. Gorzów akurat należy do tych niewielu miast w Polsce, które są zielonymi miastami i mamy zagospodarowanych trochę parków, mamy też przestrzeń do tego, żeby zagospodarowywać. Nasadzamy drzewa. Chciałbym, żeby było więcej tego nasadzania, oczywiście, ale parki nie rosną w ciągu 5-7-10 lat. Z tego, co się orientuję, to ta przestrzeń akurat inwestycyjna w tamtym miejscu z nazwy parkiem oczywiście się zwie, ale większość tamtych parków, ja znam to, bo wychowywałem się w tamtym rejonie i bywałem tam bardzo często, to są samosieje takich regularnych drzew, nie jest zbyt wiele, więc rekompensata dla środowiska w tej sprawie jest bardzo prosta do osiągnięcia. Róbmy swoje, nie oglądajmy się na ludzi, którzy są opętani jakąś ideologią i właściwie występują przeciwko człowiekowi.
Mirosław Marcinkiewicz.
No, proszę Państwa, przypomnijmy sobie, co się działo na ulicy Koszczyńskiej. Ogromne, no chyba roczne w sumie opóźnienie inwestycji tylko z tego tytułu, że pojawiły się protesty ekologów. Nie podoba mi się taka sytuacja, bo faktycznie dbajmy o przyrodę w sposób no, oczywisty, w ogóle bezdyskusyjny, ale też nie w taki sposób, który nie pozwala nam żyć. Ja tu mówiłem wcześniej kolegom, że oburzony jestem na ulicy Dzieci Wrzesińskich, rosnące stare topole. Ja pamiętam, kiedy byłem młodziutki, kiedy zostały zasadzone.
To młode drzewa w takim razie są.
No, to są bardzo... Fajnie, Tadeusz. już, ale te drzewa po prostu dzisiaj stwarzają wielkie... Ja czy nie mówię o tym, że tam jest nierówny chodnik, nic się nie da zrobić, bo to wybijają korzenie, ale ja się tam boję chodzić. Kiedy pada deszcz, kiedy jest duży wiatr, wreszcie będzie nieszczęście i wtedy się problem rozwiąże, ale czemu nie można z tym zrobić porządku? Podobnie tutaj. Wielka inwestycja, niezbędna dla Gorzowa. Co do tego nie mamy wszyscy wątpliwości. No przecież cały sztab ludzi wybierał również lokalizację. No szukał lokalizacji takiej, która będzie funkcjonalna dla nas wszystkich, dla użytkowników. I skoro wymaga to wycięcia iluś samosiejek właśnie, no to są, po to są przyjęte określone zasady. Nasadzeń w takim wypadku w innych miejscach, dbajmy o środowisko, ale bardzo proszę o racjonalność i nie blokowanie tylko po to, żeby czegoś nie zrobić. Ja wolę robić niż nie zrobić.
Co do ilości drzew, to zdania są podzielone. Ja nie mam informacji ze źródła, ale na przykład prezes Słowianki błądziła pomiędzy liczbą 500 a 600 drzew. Tadeusz Jędrzejczak.
Jak pani prezes błądzi, to trzeba ją z błędu wyprowadzić, bo nie bardzo wiem, jak można się tak pomylić. Przecież inwestycja jest określona i decyzja o wycinkę drzew, rozumiem, została przez kogoś...
A drzewa są zaznaczone najprawdopodobniej.
Tak podejrzewam, więc ja nie wiem, to Słowianka ma być inwestorem tej hali sportowej?
Tak.
No tak.
Tak.
Duża rzecz.
Duża rzecz.
Duża rzecz. Dopłaty do Słowianki z budżetu miasta wzrosną. Ale to nie moja sprawa. Ja powiem tak. Ja miałem wielokrotnie awantury, jak byłem prezydentem Gorzowa, różnego rodzaju historie. Nikomu nie przeszkadzało to, szczególnie mieszkańcom Chrobrego, że wycinaliśmy drzewa, ale najbardziej zaniepokojeni byli mieszkańcy Zawarcia wtedy. Dlatego, że cała infrastruktura na Chrobrego była wyniszczona, podziemna i chodniki przez drzewa i czasu trzeba je było wyciąć, nie mówiąc o tym, że zaspaniały światło w domach i w mieszkaniach do drugiego piętra. Ja powiem tylko taką rzecz. Kiedy chcieliśmy budować od Słowianki do góry drugi etap średnicówki, wtedy trzeci i wiedziałem o tym, że będą protesty, wykonaliśmy taką oto czynność, mianowicie zamknęliśmy ulicę, ażeby nikt nie mógł tam wejść, nawet radni opozycji. Następnie o 15 w piątek na fajrant, że tak powiem, w urzędzie podpisałem decyzję o wycince drzew. Wtedy tych drzew, zdrowych drzew, które rosły tam i których było szkoda, wycięliśmy 680 do poniedziałku do rana, a sam zawiozłem decyzję o wycince wykonawcy. Taka, żeby nikt nie zdążył tego procesu budowy inwestycji, rozwoju miasta wstrzymać, no bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie istnienie i centrum handlowego, które tam powstało, jak i osiedla europejskiego wyjazdu do S3 bez tego odcinka S3. W zamian za to w Gorzowie, w czasach kiedy byłem prezydentem, powstały dwa nowe parki. Park 750-lecie, Park Górczyński, które zajmują około 16-17 hektarów ziemi. I ten teren, na którym ma być budowana hala sportowa, jest terenem, który otrzymaliśmy, że dobrze pamiętam, od Agencji Mienia Wojskowego pod rozbudowę terenów zielonych i parku. I dlatego nie możemy przejmować się w każdym... Ja rozumiem ochronę środowiska, ja jestem za tym i tak dalej. No ale nie da się rozwijać czegokolwiek na świecie, jeżeli będziemy w ten sposób postępować. I życzę tutaj panu prezydentowi Uściskiemu samozaparcie. Ja musiałem oszukać media i opozycję, żeby coś powstało. Myślę, że pan prezydent takiej potrzeby
ale
nie ma.
Ale czy to tak trzeba robić? No właśnie, wtedy czy to tak nie może być
było
normalnie?
Wtedy tak trzeba było. Dzisiaj nie mielibyśmy drogi przez Park Kopernika, bo przypomnijcie sobie, co radni wyczyniali, co się ukazywało w gazetach, jakie rzeczy były wypisywane absurdalne przez ludzi, którzy hejtowali to miasto przez całe lata. Dzisiaj ubierają się w ciuchy obrońców tego miasta, działali przez całe lata na jego niekorzyść. Niemniej jednak tutaj jest pełna, myślę, zgoda tutaj, że drzewa trzeba wyciąć, halę trzeba zbudować z parkingami, z odpowiednim dojazdem. Myśmy też planowali tam halę budować jako kolejny etap po rozbudowie Słowianki, do którego nie doszło jak do tej pory. I wtedy hotel miał powstawać i w następnym etapie właśnie hala sportowa, która miała być skomunikowana z tyłu z Otesko. Nie wiem, jak tutaj jest to planowane, bo tego nie znam, ale ja zawsze uważam tak. Protesty uzasadnione trzeba uwzględnić. Jeżeli protesty są tylko dla protestowania, to nie ma się co tym przejmować, a hasło chronimy drzewa w Parku Słowiańskim, to ja się bardzo cieszę, też będę chronił, a nawet sam jestem gotów posadzić jeszcze jedno na tym parkingu, który koło hali
powstań. Nie dajmy się zwariować, bo niczego w tym mieście ani w kraju się nie zrobi.
Bo z jednej strony jest petycja, są zbierane podpisy, ale z drugiej strony stowarzyszenie mówi, że przynajmniej, żeby nie wycinać do czasu, kiedy zostanie wyłoniony wykonawca prac, żeby nie było takiej historii, że zostały wycięte drzewa i ten teren będzie wyglądał tak,
ale to
będzie
wykonawca, ale to wykonawca w ramach realizacji zadania wycina drzewa.
Prawdopodobnie
dopiero.
Jest jakiś harmonogram, przecież nie można czekać wiecznie.
I na pewno nie można wycinki prowadzić pomiędzy, jak sobie dobrze przypominam, proszę mnie poprawić, jeśli panowie wiecie, między lutym a październikiem.
Tak.
A to też czas lęgowy. Są drzewne wtedy?
Nie, jakby to są cyrki, tak ja wam powiem. Tak, przykład jeszcze jeden, bo tak mało kto o tym wie. Otóż mnie nie było, kiedy było przygotowania do otwarcia Słowianki i tego basenu już i tak dalej. Miał przyjechać premier Miller, który wcześniej był w Koczynie, otwierając fabrykę Tom ICT i tak dalej. No i się okazało, że wyraziliśmy zgodę i podpisał to mój zastępca Boguś Andrzejczak, dzisiejszy prezes PWiK, podpisał zgodę na odcięcie sztucznych ogni. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że łamiemy prawo. Po kilku tygodniach po otwarciu Słowianki, przecież nie o te ptaki, które miały okres lęgowy, chodziło, tylko o to, żeby napluć na Słowiankę, bo po co przecież basen w Gorzowie, bo jest tak świetnie, bo przecież to stąd się wzięło, a nie z innego powodu. I mój zastępca chodził się tłumaczyć na policję. Więc podejrzewam, że i tutaj chcą w ten sposób zrobić, ażeby uniemożliwić wycinkę tych drzew pod budowę przez następnych parę miesięcy. Więc trzeba chyba wyciąć, dopóki nawet tak wykonawcy nie mają. Jest decyzja podjęta, że będzie inwestycja realizowana. To skoro od lutego czy marca nie wolno, to wytnijmy to w styczniu czy pieśni.
Tadeusz, tylko dzisiaj za nieco bardziej błahe powody się chodzi na policję, więc to taki przykład.
Ale policja umorzyła postępowanie wówczas, także...
Króciutko, Marek Surma, czy potem Leszek Gajda.
Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że w ramach zmiany stanowiska i takiego stanowiska, jakie prezentuje pan Tadeusz Jędrzejczak, przypomnieć mu, jak wojowałem z nim swego czasu o udostępnienie Parku Róż, gdzie przejście pod platanami jest wielce ryzykowne, ponieważ można zostać tam zbombardowanym przez gawrony o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od tego, jak się z tego korzysta. Nie pozwolił wtedy na wycięcie, na uporządkowanie tej kwestii i udostępnienie tego parku.
Ale to...
w kilku interpelacjach. To samo dotyczyło też platanów przy Placu Grunwaldzkim, które nie tylko wchodzą do balkonów w tej chwili już mieszkańców, ale stanowią wręcz zagrożenia przy jakichś większych wichurach, bo trochę tych suchych konarów tam już jest. I ciągle się tłumaczyło, że to są specjalne drzewa, specjalne przywileje i tak dalej.
No a ja powiem tak, a ja do tych platanów zarówno w Parku Słowiańskim, jak i, przepraszam, w Parku Róż, jak i tutaj na Placu Grunwaldzkim zawsze miałem słabość, dlatego podjęliśmy decyzję, zagnaliśmy środki finansowe na to, ażeby te drzewa ratować, bo one były chore. Powiem tylko tutaj, żeby się państwo wiedzieli, co zrobiliśmy. Nie zgodziłem się na wycinkę drzew, ale za to jeździła straż pożarna i uniemożliwiała gniazdowanie gawronom, po prostu lejąc wodę i burząc im gniazda w momencie, kiedy te gniazda były tam zakładane. Nie wiem, czy to jest kontynuowane teraz, ale wtedy bezpieczeństwo pana radnego Surmacza było zapewnione, bo gawrony tam nie gniazdowały, nie przesiadywały cały
właśnie,
czas.
Ale, nigdy by, właśnie, ale... Nie. Właśnie zwracałem uwagę na to, że nie tylko gniazdowały, ale regularnie bombardowały, a ludzie po trawnikach musieli obchodzić, żeby... Chyba, że gościem był w Gorzowie i nie wiedział, co go czeka. To wchodził na alejkę.
Ale to się zgadza. No, to jest problem, tak jak i na Starym Rynku w swoim czasie był problem. Myśmy rozwiązywali to w ten sposób, że po prostu w momencie, kiedy gawrony przelatywały, próbowały założyć gniazda, przyjeżdżała też pożarna, lała je wodą, w związku z tym tych gniazd tam nie było i jakiś czas był spokój.
Leszek Gajda teraz.
Drodzy Państwo, przecież województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce. Ponad połowa powierzchni jest zielona. Gorzów naprawdę też jest miastem zielonym. I patrząc na to stowarzyszenie Zielone Miasto Gorzów, to naprawdę swym postępowaniem działa na szkodę miasta i mieszkańców miasta. No bo nie można za każdym razem wstrzymywać wszystkich inwestycji, bo chronimy drzewa. Jeżeli rzeczywiście jest ze strony stowarzyszenia taka troska o środowisko, o drzewa, to niech rozmawiają z władzami miasta i znajdą jakąś alternatywę przeniesienia lub utworzenia kolejnego, aczkolwiek mamy już sporo parków, utworzenia kolejnego parku w miejscu, gdzie nie będą realizowane inwestycje, a dodatkowo będzie można dokonać zalesienia czy posadzenia nowych drzew. Także nie można, moim zdaniem tutaj prezydent powinien naprawdę znaleźć jakieś rozwiązanie i dogadać się ze stowarzyszeniem, żeby kolejne inwestycje nie były hamowane. Naprawdę, my musimy się rozwijać. Gorzów musi się rozwijać i takie ciągłe rzucanie kłód pod nogi spowoduje, że znowu będzie, nasze inwestycje będą wlekły się latami i znowu będziemy odstawać od innych miast. Ja jestem za tym, żeby no odstajemy, no i mam nadzieję, że właśnie to porozumienie może spowodować, że zakres kolejnych inwestycji będzie już płynnie przebiegał w naszym mieście.
Takim tylko dać palec. Kto? Ma prezydent tak. Swoje wykonywać i nie ma tam z nikim gadać. Co to za towarzystwo, jakie zielone miasto? Skąd oni się wzięli w ogóle?
No kto wie, no. Czy na co tych drzewach, w koronach tych drzew nie znajdziemy zaraz, nie zostanie znaleziony jakiś chroniony mech.
Zaraz będą protestować przeciwko każdej prywatnej inwestycji w mieście, po to, żeby na konto płynęły jakieś pieniądze ewentualnie.
Ale chcę powiedzieć, jeżeli jest okazja ku temu, jeżeli państwo pozwolicie, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, której tutaj Marek Surmacz wspomniał, o której mało kto mówi, bo dziennikarze najlepiej trzymają stronę tych, co protestują, a nie tych, co chcą rozwijać miasto. Otóż myśmy mieli wiele takich przypadków. Ja chcę przypomnieć tylko, że w momencie, kiedy chcieliśmy budować przebicie Parku Kopernika, awantura była międzynarodowa, nakręcona przez kilku nieodpowiedzialnych ludzi, którzy, gdzie nawet znalazł się naukowiec, który znalazł siedzisko bociana czy jakiegoś innego ptaka tutaj na ten, no to jest prawda, przy tym gazety pisały, dziennikarze płakali i tak dalej, ludzie protestowali i radni dostawali, że tak powiem, szału, co to się nie wydarzy i tak dalej. Niemcy mieliśmy niemieckie groby rozbierać i cuda inne, gdzie ten ptak w ogóle nie występuje w tej szerokości geograficznej. Podam drugi przykład. Czteropasmowa Kasprzaka wymagała prowadzenia dalej w stronę połączenia z drogą na Lubniewice. Wstrzymano inwestycje prawie na rok czasu, bo ktoś stwierdził występowanie kolejnego ptaka gdzieś tam w tych sosnach i tak dalej. No więc nie dajmy się zwariować i powiem więcej. Ja miałem osobiście listy, które przychodziły od różnego rodzaju stowarzyszeń ekologicznych, szczególnie z południa Polski, które zgadzały się ze mną w tym, że nie będą protestowały, jeżeli zapłacę im za to, że przeprowadzą akcję edukacyjną i ulotkową i ten. No więc
i
ja
o to chodzi właśnie.
Ja ich kierowałem do prokuratury. Tak, proszę sobie wyobrazić, że prokuratura na to nie reagowała.
Ekoterroryzm, tak.
Powiem więcej, to nie były organizacje ani z naszego regionu, ani z naszego miasta. To jest z Kielc, z Gliwic pamiętam, z Krakowa i tak dalej. Oni się wyspecjalizowali tym. I w Polsce był jeden przypadek, kiedy jedna z francuskich sieci zgłosiła do prokuratury próbę łapownictwa za 500 000 złotych, no, mieli odstąpić od procesu przy budowie i sklepu. Jak się to skończyło, prokuratura umorzyła postępowanie. Czyli jakby prezydent Wójcicki, nie wiem, za przeproszeniem, Jacek, nie giewaj się, zrobił coś nie tak, to prokurator by był. Teraz, kiedy wprowadza się miasto w problemy, które mogą zniweczyć inwestycje, która warta jest kilkadziesiąt milionów złotych, wszystko jest okej. Okay. No tak nie może państwo funkcjonować.
Pełna zgoda.
A jeszcze może w ramach tego, tutaj bym zaapelował do mieszkańców Gorzowa, którym naprawdę leży na sercu rozwój naszego miasta, założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gorzowa, włączyć aktywnie i to będzie taka równowaga dla tych stowarzyszeń zielonych, które wręcz cały czas powodują, żeby tutaj ograniczyć
tak zwanych, rozwój miasta.
Tak zwanych zielonych, bo to rzeczywiście inaczej nie można tutaj odebrać tego. Także zachęcam stworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju i inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim.
Ale pod warunkiem, że będą sensowne.
Oczywiście.
Panowie, okay. To jest za mało czasu, żebyśmy rozwinęli kolejny temat.
Hasło, czyńmy sobie ziemię udaną.
Ale jest jeszcze czas, dokładnie 3 minuty, żeby skomentować.
Jeżeli mogę, bo to jeszcze jedno zdanie. Ja myślę tak, że warto by było, żeby ten teren, który chce prezydent objąć strefą, a żeby tam budować hale, te przemysł i tak dalej, to ten teren powinien pozostać dla mieszkańców Gorzowa zielenią, bo po to ten teren żeśmy wtedy kupowali, a tutaj, gdzie hala ma być budowana, miała być budowana wielu.
Bo zawiewa na Chwalęcice, co?
Nie, mi to nie przeszkadza, prawda, jest kilka kilometrów ode mnie. Ale...
Najnowszy sondaż wyborczy przede mną. Pozwolicie, że powiem. I proszę o krótkie komentarze. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu, Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 37% głosów, na Platformę zagłosowałoby 25% wyborców. I teraz zaskoczenie. Wynik partii Roberta Biedronia, mimo że nazwa formacji jeszcze nie została ogłoszona, ma zostać. Już teraz 9% na takie poparcie respondenci tutaj deklarują. A tuż za nią PSL, 7%, Kukiz 7, SLD 5, poza Sejmem między innymi Nowoczesna i partia Ryszarda Petru. Panowie, krótkie komentarze, Tadeusz Andrzejczak.
No chyba najlepszym komentarzem jest to, że
ja
sam się tak wyrywam, bo się cicho zrobiło, w radio nie może
proszę
być
bardzo,
ciszy.
Proszę
prawda?
Bardzo.
Najlepszym komentarzem to chyba jest to, że jest partia, której nie ma. To też pokazuje, w jakim stanie my wszyscy jesteśmy, oddający głosy, głosujący. Ludzie się jeszcze zastanawiają, obserwują. Ważniejsze jest to, żeby robić to, co powinniśmy robić jako ugrupowania polityczne, przedstawiać konkretne rozwiązania, właśnie nie bać się, to o czym też tutaj rozmawialiśmy dzisiaj, nie bać się podejmować pewnych decyzji, jeżeli są to decyzje służące nam wszystkim. A wtedy najlepszym, czy jedynym sondażem to jest już ostateczny wynik wyborów.
I teraz Marek Solmacz.
Wybory prawdę o nas powiedzą, więc naszym zadaniem jest na bieżąco wykonywać zobowiązania wobec wyborców, a wtedy, jeżeli nie sprzeniewierzymy się tym zasadom, to jestem spokojny o wynik w wyborach.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja rozumiem, że Marek Solak, mówiąc my, miał na myśli PiS.
No to reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, to oczywista oczywistość.
Znaczy, co tu komentować? Sondaże są powtarzalne od kilku już ładnych, czy kilkunastu miesięcy. Mniej więcej pokazują polaryzację sceny politycznej na PiS i antypiS, no bo tak to mniej więcej to wszystko działa. Wszystkich zwolenników Roberta Biedronia zapraszam do posłuchania i obejrzenia sukcesów pana Biedronia w Słupsku jako prezydenta. Ile dni pracował, ile dni przesiadywał w TVN-ie i się promował. I za granicą, bo tutaj o to chodzi. Przestrzegam przed panem Biedroniem, ponieważ jedynym celem jest dostanie się do Parlamentu Europejskiego. Na tym będzie koniec opowieści. Ja byłem na spotkaniu, na którym opowiadał pan Biedroń różne historie, tylko nie dowiedziałem się, co będziemy po 2030 roku robili z energetyką, jak węgiel już zamknie. Nie dowiedziałem się, jaką będziemy politykę prowadzili obronną i zagraniczną, bo to nie było przedmiotem spotkania. I warto się zastanowić, zanim się odda głos na tego typu efemeryty polityczne, bo takich już mieliśmy sporo w naszej historii. I powiem z całą odpowiedzialnością, ja wolę głosować na partie polityczne, które znam, nawet jeżeli ja się z nimi nie będę zgadzał, ale wiem, co one będą w przyszłości robiły, jacy ludzie w nich są. Na tego typu ruchy społeczne kończy się to dramatami, które później mają miejsce w miastach i w parlamentach w Europie podobnie. Są to później bardzo poważne problemy i warto się nad tym zastanowić, zanim się odda głos.
Jeszcze Leszek Gajda.
Ja myślę, że tutaj akurat ta tendencja cały czas się utrzymuje. No rzeczywiście pojawia się ugrupowanie, które jeszcze nie zaistniało na scenie politycznej. Ja znowu wychodzę z założenia, że każdy ma prawo tworzyć swoje ugrupowanie i zrzeszać wokół siebie osoby, które je popierają. Zawsze rzeczywiście później to jest weryfikowane już przy wyborach. Wtedy już wiemy dokładnie, jak to wygląda. Ja tylko się cieszę, że PiS, Zjednoczona Prawica przoduje jak zawsze i w związku
jak
z tym...
Zawsze nie, to nie już czasu
w związku z tym tak od dłuższego czasu już jest na pierwszym miejscu. W związku z tym to jest też obraz tego, że jednak Polacy są zadowoleni i chcą dalej tych rządów Zjednoczonej Prawicy.
I dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Marek Surmacz. Dziękuję.
Kłaniam się Państwu i pozdrawiam.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam.
A Tadeusz Andrzejczak, SLD.
A więc prawica nie od zawsze i nie na zawsze rządzi tym krajem. Mam nadzieję, że jesienią i mają tego roku dokonamy właśnie wyboru.
Musiał inaczej.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.